Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta oraz informacji o działalności Prezydenta za okres od 29 kwietnia 2016 roku do 19 maja.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim zacznę sprawozdanie od, jak zawsze, od bezrobocia, chciałem powiedzieć, że pan dyrektor Łyko przygotował taki wykaz planowanych budów i remontów dróg w 2016 roku. Myślę, że jeżeli państwo się z tym zapoznają, mniej będzie pytań czy uwag tego typu, że tak jak tutaj pan radny Chełstowski wymienił ulicę, akurat tak się składa, że jest na tym wykazie, czyli za chwilę będzie zrobiona, nie będzie problemu. Żałuję, że nie powiedziałem wcześniej, bo wtedy miałbym jeden głos więcej za absolutorium. Pewnie by ten argument przeważył. Pewnie by ten argument przeważył. Proszę państwa, tych wniosków tu jest, tych zadań, które pan dyrektor Łyko będzie realizował, jest 77. Każde zadanie, które z pozoru nawet wygląda jako drobne, typu parking czy kilka miejsc parkingowych, wymaga przygotowania tego zadania, zrobienia dokumentacji, ogłoszenia przetargu, potem nadzoru, potem rozliczenia danej inwestycji, oddania do użytku. To jest naprawdę olbrzymia ilość zadań. Gdyby doliczyć te, które jeszcze są projektowane, planowane, to będziemy mieli koło setki. Więc jeszcze raz apeluję do państwa, żeby spokojnie obejrzeć ten plan. I nie jest kwestią pieniędzy, że możemy dołożyć nagle 5-10 milionów złotych, stać nas na to naprawdę i zrobimy dwa razy tyle zadań. No musielibyśmy przyjąć dwa razy tyle ludzi. Tak się nie da zrobić. Trzymajmy kciuki za to, żeby pan dyrektor to zrealizował. Jeżeli państwo uważają, że jakieś korekty w tym planie są możliwe, oczywiście możemy coś tam przesunąć i uznać, że na podstawie argumentów w tej hierarchii któreś zadanie można przesunąć w górę bądź w dół albo zamiast jednego wprowadzić inne. No nie jest to worek z gumy, który będzie można, że tak powiem, bez końca rozciągać w tym roku. Tak jak mówię, miejmy nadzieję, że uda nam się zrealizować to, co tu jest, a to będą naprawdę ilości ogromne. Wracając do meritum. Bezrobocie, proszę państwa, znowu zmalało, jesteśmy poniżej 4%. To jest bardzo dobra wiadomość, stąd również te wyniki, jeżeli chodzi o wpływy z podatków. W wartościach bezwzględnych, bo to też ciekawostka, stan na 17 maja 2340 osób jest bez pracy, z czego znakomita większość to są ci, którzy tej pracy szukają od bardzo dawna i nie reagują na oferty, które są. Prawo do zasiłku z tych ludzi, czy inaczej, zgłoszonych miejsc pracy, wolnych miejsc w samym kwietniu było 782. Coraz częściej sięgamy po pracowników z Ukrainy. To już są liczby idące w tysiące Ukraińców pracujących w Tychach. Dokładnie ponad 1000 osób z Ukrainy pracuje w Tychach. I nie jest to na zasadzie takiej, że zabierają pracę Tyszanom, bo tej pracy, tak jak widać, jest dosyć. Dobra wiadomość, dostaliśmy decyzję o dofinansowaniu budowy areny lekkoatletycznej. Zostaliśmy wpisani na już z wnioskowanych 6 milionów 700 tysięcy złotych. Dostaliśmy 6 milionów 500 tysięcy w tym roku, 5,5 miliona w przyszłym. To nam pozwala oczywiście ogłosić przetarg. No jeszcze musimy tam dopełnić pewnych formalności, ale będziemy, myślę, gdzieś pod koniec roku wchodzili już w teren, żeby wykorzystać na pewno te środki, które dostaliśmy z ministerstwa. Jeżeli chodzi o metropolię, w zasadzie państwu powiedziałem przy okazji już wcześniejszych punktów porządków obrad, tam chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która myślę z naszego punktu widzenia jest bardzo istotna. Jest pewien problem ze spółkami komunalnymi, które realizują zadania własne gminy. Myślę tutaj konkretnie na przykład o PKM-ie, ponieważ transport publiczny będzie zadaniem metropolii, pierwszym takim głównym, który będzie metropolia realizowała. I jak państwo wiecie, nasz PKM czy TLT są podmiotami wewnętrznymi, czyli zadania przewozowe zlecamy im bez przetargu. Pytanie jest, co się stanie, jeżeli powstanie metropolia i będzie realizowała transport publiczny. Czy nie zdarzy się tak, że ogłaszając przetarg wygra firma, która będzie nam tu podstawiała stare Ikarusy, a nasza firma będzie bez pracy przewozowej i tak naprawdę musiałaby pewnie zbankrutować. Więc bardzo ważne są zapisy. Propozycja, która jest w projekcie ustawy, jeszcze raz powtarzam, tam są dwa egzemplarze wydrukowane. Jak ktoś chce poczytać, jakieś uwagi wnieść, to bardzo proszę. wersji elektronicznej też jest dostępny projekt. W tej propozycji, która jest przedstawiona przez PiS, jest taki zapis, który mówi, że gmina może nieodpłatnie przekazać akcje bądź udziały przedsiębiorstwa do metropolii. No, wydaje mi się, że to nie jest zapis, który byłby tak łatwo akceptowalny. To jest przedsiębiorstwo warte kilkaset milionów złotych, tak jak powiedziałem, z taborem bardzo nowym. I oddawanie tego za darmo do metropolii, no, chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. My zaproponowaliśmy na tym spotkaniu z wojewodą, aby wprowadzić zapis, który mówiłby, że podmiot wewnętrzny członka metropolii staje się z automatu podmiotem wewnętrznym metropolii. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, aby metropolia mogła zlecać podmiotom wewnętrznym poszczególnych swoich członków zadania przewozowe bez przetargu. To nie dotyczy tylko Tychów, ale również, nie wiem, Jaworzna, jest PKM Katowice, PKM bodajże Sosnowiec, a resztę usług, te, które nie będą objęte tymi zamówieniami in-house, wypuścić dopiero na zewnątrz w postaci przetargów. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny warunek, ważna sprawa, bo no, myślę, że jest to jakiś argument, nad którym będziemy się musieli zastanawiać, w ogóle wchodzić do metropolii czy nie, bo jeżeli mamy za darmo oddawać swój majątek, no to na pewno jest to jakiś tam temat do dyskusji. W każdym razie myślę, że mocno by nas to musiało boleć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje, sporo rzeczy się dzieje, ponieważ minęły w zasadzie 3 tygodnie od ostatniej sesji, nawet niecałe. Tu jest cały wykaz. Ja po prostu proszę Państwa, jeżeli ktoś miałby ochotę się coś dowiedzieć, nie będę Was zanudzał, bo jest już dość późno. Poproszę tylko jeszcze Panią Prezydent o informację, myślę, która wszystkich nas interesuje, czyli przebieg programu, realizacji programu 500+ i to, co się dzieje na CUS-ie. Bardzo proszę.
Tak, chciałam Państwu przekazać informacje najaktualniejsze, jakie mamy, czyli z wczoraj. Nasze rodziny, mieszkańcy złożyli 6 tysięcy wniosków póki co, czyli jesteśmy już po połowie, bo spodziewamy się gdzieś około 8,5 tysiąca wniosków. Na razie wypłacono tego świadczenia 500+ na kwotę 1 864 000. Ale zdarza się tak, że na przykład właśnie wczoraj, w dacie wczorajszej, poszły przelewy na 706 tysięcy. To naprawdę operuje się na sporych kwotach. Tym świadczeniem objęliśmy póki co 3732 dzieci, bo wiadomo, że ten napływ wniosków jest większy niż dajemy radę przygotować decyzje. Ale co interesujące, nawet bym powiedziała zdecydowana większość, więcej w każdym razie niż połowa wniosków składanych jest elektronicznie, a mniej niż pół w formie papierowej, co jednak też tam znamienicie ułatwia rozpoznanie potem tych wniosków. Chciałam też Państwu powiedzieć o projekcie, nad którym pracujemy, nad którym w sumie najbardziej pracuje Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich razem z Wydziałem Społecznym i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a mianowicie o Centrum Usług Społecznościowych. To jest jeszcze odległa perspektywa, ale mówię o niej, żebyście Państwo radni też mieli wiedzę, bo na którejś z komisji, już nie pamiętam, czy nie u Pani doktor Pawlik, no okazało się, że jakoś tej informacji nie przekazywaliśmy do tej pory. A tu prace są już dosyć daleko zaawansowane, to znaczy powstało coś na kształt programu funkcjonalnego dla takiego Centrum Usług Społecznościowych i powiem, że ono ma być dedykowane seniorom. Z wielu powodów, o których tutaj wielokrotnie mówimy, takiej, a nie innej struktury naszej populacji, starzenia się społeczeństwa, nie tylko tyskiego, chcemy przygotować miejsce, w którym seniorzy, szczególnie ci, którzy już są powyżej 60, którzy wygasili swoją aktywność zawodową, będą mogli znaleźć miejsce, gdzie od poniedziałku do piątku będą działy się jakieś rzeczy dla nich ciekawe, gdzie będą zajęcia edukacyjne, kulturalne, ale także usługi opiekuńcze, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas. To jeden obszar problemowy. Liczymy także na zaangażowanie osób starszych w taką samopomoc, a zatem myślimy, że jeden senior będzie mógł pomagać drugiemu. To jest taka idea, która teraz bardzo ładnie się w pomocy społecznej rozwija. I na pewno to również przyczyni się do takiego zaangażowania środowiska lokalnego, a to wszystko dziać się ma w budynku, który oddała szkoła, zespół szkół numer 5, budowlanka. Tam, gdzie były szkoły zawodowe, no ze względu na niż demograficzny, no nie jest potrzebny tyle tych obiektów, także pan dyrektor Wac oddał do miasta na początku roku czy w półrocze ten budynek, no i zaczęliśmy projektować właśnie to Centrum Usług Społecznościowych. Oprócz tych funkcji, o których wspomniałam, ważne jest też to, że zamierzamy tam, co takie, no właśnie to jest, dla mnie to jest bardzo ważne, bo to będzie projekt też w pewnym sensie pilotażowy. Chcemy utworzyć takie mieszkania chronione, takie swego rodzaju kondominium mieszkań dla osób starszych. Być może, my mamy już kilka takich mieszkań, tam mówiłam Państwu radnym już też chyba nie raz o tym, ale tu byłoby tych mieszkań więcej w jednej grupie. Może one nie muszą być wszystkie dedykowane seniorom, żeby to znowu nie przerodziło się w dom pomocy, bo nie taka jest idea, ale na pewno te mieszkania byłyby uzbrojone w takie funkcje socjalne i zaopatrowani byliby ci seniorzy przez osoby, które mogą nad nimi sprawować opiekę, taką nawet całodobową. I ostatnia funkcja, którą zamierzamy tam ulokować, to swego rodzaju takie centrum organizacji pozarządowych, czyli nie chcę już powiedzieć inkubator, bo ileż można inkubować, ale no takie centrum dla pozarządówki. Najlepiej się stanie, jak tam się ulokują te organizacje, które działają na rzecz seniorów. Także myślę, że to by było tak na dzisiaj najistotniejsze zadanie w obszarze polityki senioralnej. I chcemy też to centrum bezwzględnie powiązać z programem rewitalizacji, nad którym gmina teraz pracuje. Zatem oczywistym jawi się fakt, że będziemy starać się do tego centrum ściągnąć seniorów z osiedli A, H, E, O i N oraz Czułowa i Zwierzyńca Zachodniego, bo to są dzielnice, które obligatoryjnie w tym programie rewitalizacji nam się pojawiają. Ten program jeszcze nie jest skończony, więc nie mówię o tym, że to tam zamykamy i na pewno tylko te dzielnice nam wejdą, ale takie póki co z diagnozy wynikały. I ta inwestycja, tak jak powiedziałam, jest pomyślana no, perspektywicznie. W momencie, kiedy nad nią pracujemy, to oczywiście już by się chciało, żeby to wszystko ruszyło, ale ona ma być realizowana w ramach, tak planujemy przynajmniej, ZIT-ów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. No i to wszystko może mieć miejsce wtedy, kiedy zgodnie z harmonogramem ruszy nabór wniosków, a tutaj jest mowa o wrześniu i październiku 2016 roku, jeśli chodzi o infrastrukturę, natomiast jeśli chodzi o działania społeczne, to wypełnienie treścią, przynajmniej za środki europejskie, bo będzie mogło mieć miejsce dopiero w roku 2018. To tyle o centrum i ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć. Pracujemy też nad takim dokumentem strategicznym, mianowicie wyczerpała nam się już strategia rozwoju kultury. Ona zakończyła swoją datę na 2015 roku, ta poprzednia strategia. Zabieramy się właśnie do prac nad nową. Ona będzie powstawała oczywiście w konsultacji z bardzo wieloma środowiskami. Poprzedzona będzie diagnozą kultury, rozwoju kultury, uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Tam dla Państwa radnych, jako interesariuszy również tak zwanych, no jest przewidziany oczywiście też udział i będę prosiła Państwa radnych także o uczestnictwo, w szczególności radnych, którzy w Komisji Kultury pracują, ale oczywiście zachęcam wszystkich, tutaj każdy głos na wagę złota. Chcemy jak najbardziej w sposób taki właśnie partycypacyjny tę strategię kultury uchwalić. Przypomnę tylko, że z takim najistotniejszym celem tej strategii zrealizowanej było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Nawet mniej orientowaliśmy się na poprawę infrastruktury, uznając, że ona no jest zadowalająca, ale chcieliśmy, żeby to uczestnictwo było na wyższym poziomie. Myślę, że to się udało, ale też przy okazji udało się zrealizować wiele inwestycji właśnie infrastrukturalnych, jeśli chodzi o infrastrukturę kultury. I mam na myśli tu i mediatekę, i rzeczywiście pasaż kultury Andromeda. Ta kwestia pasażu pojawiała się dzisiaj nawet tam przy tej dyskusji absolutoryjnej, i wykorzystując tę okazję i mówiąc o strategii rozwoju kultury, chcę Państwu powiedzieć, że wynik Andromedy jest naprawdę całkiem zadowalający. Skoro odbywają się tam nauki języka migowego, klub mam, miłośnicy gier planszowych, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, spektakle kameralne, zajęcia kreatywne, cykl po drugiej stronie płótna, czytanie poezji w lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, tyski salon literacko-kulturalny, to w gruncie rzeczy, no i oczywiście galeria obok i projekcje filmowe robione wspólnie z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to daje nam to 42 880 uczestników zajęć na piętrze Andromedy w 2015 roku. Uznajemy, że to naprawdę całkiem dobry wynik. Skoro już o tym mówię, bo prosiłam o taką informację właśnie pana dyrektora, to łącznie z teatrem mieliśmy 95 tysięcy uczestników kultury, czyli tych, którzy byli, zasiedli tak w rzędach Teatru Małego i odwiedzili Andromedę po to, by nie w barze bynajmniej i nie w sklepie Łebski Design coś tam zrobić. Dziękuję bardzo. Jeżeli będą pytania, to oczywiście będę się starała na nie odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Jakub Chełstawski.
Ja mam pytanie, kto został nowym dyrektorem MDK nr 2 w Tychach? To był konkurs rozstrzygnięty niby 14 kwietnia, przepraszam.
Pani prezydent Daria Szczepańska.
Nie ma jeszcze dyrektora. Konkurs był nierozstrzygnięty.
Dziękuję bardzo. Pan radny Chełstowski.
Państwo zatwierdzicie wyniki konkursu. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim terminie dowiemy się, kto będzie nowym dyrektorem MDK nr 2.
Pani prezydent Szczepańska.
No myślę, że od tego są komisje resortowe, żeby takie pytania szczegółowe zadawać. Wydaje mi się, że ruszyła już cała procedura i to się powinno stać na pewno nie później niż do kolejnej sesji. Należy zaopiniować kandydata. Przypomnę, że nie można zrobić drugiego konkursu. Prezydent ma tutaj absolutnie wolną rękę. Może dokonać wyboru zgodnie ze swoim stanem wiedzy. No i tak też się stanie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę, zatem przechodzimy.